Dzisiaj dr Karol Kramkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Zajmuje się pan wpływem donorów tlenku węgla na adhezję i agregację płytek krwi. Brzmi to strasznie uczenie. Jakby to przełożyć na nasze?
No, to tak, może to brzmieć uczenie, ale moi nauczyciele farmakologii powiadali, że jeśli czegoś nie potrafisz wytłumaczyć kilkoma prostymi słowami, to znaczy, że się na tym nie znasz. Więc spróbujmy.
Mam nadzieję, że się pan zna i kilkoma słowami to nam przedstawi.
Spróbujmy przypomnieć sobie wielce uroczy serial Było sobie życie. Było sobie życie. Tam był taki organizm i tam w środku, w tym organizmie były białe krwinki, czerwone krwinki i były też przesympatyczne płytki. Płytki krwi. To były takie malutkie, najmniejsze ze stworzonek, bo są to najmniejsze elementy morfotyczne. I kiedy one widziały skaleczenie, to szybciutko biegły i się do tego skaleczenia przyklejały. I teraz te zjawisko adhezji to jest właśnie przyklejanie się tych płytek. Natomiast agregacja to już było coś takiego, jak one zaczynały się ze sobą zlewać. Zaczynały zlewać się, czyli tworzyć agregaty. I
taki skrzepik powstawał.
Tak, pierwotny krzop płytkowy, tak to się nazywa. I te płytki w ten sposób zapobiegają krwotokom, czy zapewniają ciągłość krążenia krwi.
Ale jeśli ten proces zostanie zakłócony, to po pierwsze one się nie będą przylepiały, albo będą się przylepiały za słabo, czyli za długo ten proces uzupełniania tych ubytków będzie następował, co jest groźne dla organizmu.
Może to być groźne dla organizmu, chociaż współczesna medycyna para się z zupełnie innym problemem. A mianowicie z problemem tym, że płytki są zawsze bardzo wydajne i z problemem nadmiernej aktywności płytek krwi. Ten problem nadmiernej aktywności płytek krwi widzimy w skutku jako na przykład zawał, kiedy te płytki do uszkodzonej ściany naczynia zaczynają przylegać w bardzo szybkim tempie, w dużej ilości i mogą przez to powodować zatrzymanie przepływu krwi przez naczynie.
Czyli od jednej ściany naczynia do drugiej powstaje taka przesłona, taka ścianka i wtedy krew się zatrzymuje.
Można tak powiedzieć, chociaż nazwałbym to nie tyle przysłoną ścianką, co raczej taką kometą, która ma swoją głowę, swój ogon i ona się powiększa. Co jest bardzo niebezpieczne i ważne, to, że sama kometa się powiększa, a drugie to jest to, że prąd krwi wymywa fragmenty tych zaktywowanych płytek i fragmenty tej komety i niesie do dalszych, dystalnych, do tego uszkodzenia fragmentów.
I na przykład jak trafią w mózgu, to się może zablokować i wtedy mamy udar.
I mamy udar niedokrwienny.
Czyli takie oderwanie się tych fragmentów może w pewnym momencie gdzieś w innym miejscu zablokować ten przepływ krwi.
Może, jak najbardziej. Chociaż głównym czynnikiem wyzwalającym tą nadmierną aktywację płytek krwi i te krzepnięcie wewnątrznaczyniowe, bo tak to nazywamy, to jest stan zapalny naczynia krwionośnego, a jeszcze bardziej i bezpośrednio to jest pęknięcie tak zwanej blaszki miażdżycowej. Czyli wewnątrz naczynia tworzy się z wiekiem poprzez, o ile w latach wczesnej młodości, dzieciństwa tego nie mamy, o tyle narażeni na oddziaływanie warunków, powiedziałbym, cywilizacyjnych, do skojarzenia z chorobami cywilizacyjnymi, mamy do czynienia z odkładaniem się lipidów, tak zwaną miażdżycą,
cholesterolu,
jego soli, to zwolna te płytki wapnieją i to nie jest naturalne dla organizmu. Organizm to zwalcza i pojawia się stan zapalny. I jedynym takim protektorem jest tak zwany śródbłonek. Śródbłonek dawniej widziano jak warstwę celofanu. W tej chwili my widzimy to jako narząd o powierzchni boiska piłkarskiego, ważący około kilograma i to jest cieniutka warstwa komórek pojedyncza, która wyściela każdy naczynie krwionośne. W momencie, kiedy ten śródbłonek pod sobą ma taką kulę ze stanem zapalnym, on ulega usłabieniu i jego ten potencjał przeciwzakrzepowy zanika. On może pęknąć wręcz i wtedy mówimy, i to w klinice też się mówi, pęknięcie blaszki miażdżycowej. Wtedy to płytki zaczynają się przyklejać i aktywować. Czyli te pozornie sympatyczne stworzonka mogą się okazać bardzo, bardzo niebezpieczne. I to nie tylko w kontekście zawału, zatoru, czy ogólnie pojętej zakrzepicy.
I zbadanie tego, z jakiego powodu ten proces jest, to pana teraz zadanie i specjalizacja.
W rzeczy samej. Może sama etiopatogeneza, dlaczego tak się dzieje, jest już dosyć powszechnie znana. Nas bardzo interesuje to, jak to się dzieje. Dokładnie, krok po kroku, molekularnie, jak to się dzieje. Bo jeżeli będziemy wiedzieli, jak to się dzieje, to będziemy mogli ten proces albo zablokować, a jeszcze lepiej mądrze, rozsądnie zmodulować, zmodyfikować. Bo wyobraźcie sobie państwo, że znany jest bardzo dobry lek przeciwpłytkowy, popularna aspiryna, a tak fachowo to się nazywa kwas acetylosalicylowy, który jest powszechnie stosowany jako profilaktyka właśnie powikłań zakrzepowo-zatorowych. Ale duża część populacji jest albo niewrażliwa na kwas acetylosalicylowy,
albo nadwrażliwa.
Albo nadwrażliwa i z różnych przyczyn nie może ich przyjmować. Ponadto kwas acetylosalicylowy nie zawsze i nie wszystko załatwia. Zatem to podobnie jak przy innych lekach układu krążenia, staramy się cały czas udoskonalać te leki, ulepszać, a fakty epidemiologiczne są takie, że mimo ich stosowania to choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią bez mała połowę przyczyn zgonu, więc tutaj nie ma dyskusji nad tym, że trzeba ciągle rozwijać tę wiedzę.
Żeby odpowiedni lek wynaleźć, zastosować, to po pierwsze trzeba poznać dokładnie mechanizm.
Tak jest.
Jak to wszystko mechanizm funkcjonuje.
Patofizjologiczny czy fizjologiczny. I wreszcie znaleźć takie miejsce w płytce, czy taki proces w płytce, który można modyfikować bądź hamować. I fachowo to się nazywa target. Target, czyli punkt uchwytu, punkt działania.
Albo cel.
Albo też cel.
Stąd terapia celowana i tak dalej. Jeśli pan dokładnie pozna ten mechanizm, następujący w czasie, bo to trzeba na tej funkcji czasowej rozłożyć, żeby w odpowiedni sposób zareagować, to wtedy będzie można zastosować odpowiedni lek właśnie tylko na to. Czopik.
Tak, dokładnie w tym konkretnym wybranym punkcie. Ale tutaj jeszcze chciałbym troszkę skomplikować. Oby moja wypowiedź była jak najbardziej niezrozumiała i to wtedy.
Będzie pan wtedy stuprocentowym naukowcem.
Tak. Zatem nowotwory i choroba zakrzepowo-zatorowa mają pewne punkty wspólne. Otóż właśnie tymi punktami wspólnymi są te nasze przesympatyczne, no chyba już w cudzysłowie przesympatyczne płytki krwi. Okazuje się, że jeżeli komórki nowotworowe z guza dostaną się do krwiobiegu, do naczynia krwionośnego, to te komórki aktywują również płytki krwi. Te płytki krwi w tym momencie zamiast opłaszczać ranę, skaleczenie, zaczynają opłaszczać komórkę nowotworową. To powoduje, że z jednej strony komórka nowotworowa jest bardziej aktywna, płytki są bardziej aktywne, a z drugiej strony komórka nowotworowa jest otoczona, a więc schowana niejako przed oczyma układu immunologicznego, więc nie jest rozpoznawana przez układ
immunologiczny. Czyli tworzy się swego rodzaju tarcza, która chroni tę komórkę patogenną i wtedy nasz organizm nie jest w stanie zareagować.
Widzi, po prostu jej nie widzi. Mało tego, ta tarcza jest bardzo, powiedziałbym, w kategoriach biochemicznych lepka, klejka. Ona bardzo łatwo przykleja się właśnie do miejsca gdzieś zmienionego zapalnie albo i niezmienionego zapalnie.
I w ten sposób mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się raka.
Z rozprzestrzenianiem
się
raka.
Z przerzutami.
Z przerzutami. I to właśnie te nowotwory przerzutujące są tymi najbardziej groźnymi, bo właśnie się rozprzestrzeniają. Jeżeli mamy guz nieprzerzutujący, można go wyciąć i generalnie wracamy do zdrowia. Tutaj przy przerzutowaniu jest ten problem, że się tego nie zawsze da wyciąć. Mało tego, jeżeli mamy guz nieprzerzutujący, zdarzają się przypadki, że nie trzeba go nawet wycinać. Układ immunologiczny z nim sobie radzi.
Natomiast otorbi go jakoś i spróbuje go zneutralizować.
Tak. Ogólnymi słowy tak. Po prostu nie jest on aż tak bardzo groźny, jak ten rozprzestrzeniający przerzutujący.
Czyli pana badania mają na celu z jednej strony poznać ten cały mechanizm pewnej nierównowagi płytko, a z drugiej strony, jeśli się uda poznać ten mechanizm, to będzie można go także zastosować w terapii onkologicznej.
Tak, tak. Zwłaszcza w terapii tych najbardziej wrednych, złośliwych nowotworów, które przerzutują. Bo jeżeli zahamujemy przerzutów...
To jest przerzutów, trzustka, tak? Jakie to są?
Prawdę mówiąc, jest ich tak wiele, że nie jesteśmy, że tak wywołany do tablicy nie jestem w stanie ich wymienić. My w tej chwili pracujemy nad nowotworem piersi. To są dosyć, to są takie komórki, które my jesteśmy w stanie w naszym laboratorium hodować i które pozwalają się dosyć dobrze obserwować i analizować właśnie te wszystkie mechanizmy, o których mówimy. Czyli podsumowując już tą część dyskusji, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście poszukujemy pewnych mechanizmów. Niekiedy są to mechanizmy wspólne dla tych najważniejszych chorób cywilizacyjnych, a więc skupiamy się na tym, co jest naprawdę najważniejsze, bo nowotwory i układ krążenia, no to jest około 70-75% zgonów, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest problem ogólnoświatowy, więc na tym się skupiamy, na mechanizmach, które tam występują, a z drugiej strony na poszukiwaniu punktów uchwytu, a jednocześnie leków do pasowanych do tego punktu uchwytu, tak żeby modulować proces bądź go hamować. Liczymy, że tak, w ten sposób będziemy ratowali życie, zdrowie setek ludzi.
Panie doktorze, za chwilę powiemy, jak do tego wykorzystać czat i opowiemy o narzędziach, które pan stosuje, żeby właśnie wyjaśnić ten cały proces. Radioskop w studiu, przypomnę, dr Karol Kramkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To porozmawiajmy teraz o aparaturze badawczej, bo to jest fantastyczne. Tu również notujemy ogromny, szalony wręcz postęp, pozwalający lepiej wnikać w organizm i poznawać na żywo, co jest chyba najbardziej istotne, wpływ różnych czynników na to, co badamy. I pan taką aparaturą dysponuje, śledzi panowe płytki na żywo.
Tak, tak, w rzeczywistości na żywo. Tutaj na myśl mi przyszła taka może odrobinkę filozoficzne stwierdzenie, a mianowicie jeden z polskich wielkich farmakologów, profesor Ryszard Gryglewski, parafrazował kiedyś takie łacińskie sformułowanie mówiące in vino veritas, czyli w winie prawda. Z kolei pan profesor powiada tak, in vivo veritas, czyli w badaniach in vivo, czyli na żywym organizmie, no tkwi prawda. Bo jeżeli prowadzimy badania tylko w próbówce, na pewno możemy je poprowadzić z dużą rozdzielczością, szczegółowością, ale wtedy nie mamy pełni czynników, które wpływają na nawet dane białko, które chcemy modulować. Zatem te badania, które my staramy się robić, są to badania in vivo, czyli na żywych zwierzętach w tym wypadku, ale kolejnym krokiem są to badania, które możemy nazwać badaniami intravital. To z angielskiego powiedziałbym, że są to badania przyżyciowe, czyli to jest żywy organizm i obserwacja w czasie rzeczywistym, co się w tym organizmie dzieje. I tutaj właśnie jakby całe clue to jest ten obserwacja w czasie rzeczywistym. Żeby
bo pan, wracając do tych płytek, pan chce uchwycić ten moment, kiedy płytki zaczynają się jakby degenerować. To znaczy jest ich za dużo, zaczynają niepotrzebne rzeczy w organizmie czynić i chodzi o to, żeby wyłapać pewnie ten moment, kiedy jest ta granica. Z dobrego w złe.
Z dobrego w zły. Tak, ale do tego muszę mieć podgląd na to, na każdą poszczególną płytkę krwi, a ich jest wiele, która jest akurat w krążeniu, w naczyniu, która jest w pobliżu na przykład komórki nowotworowej. I tutaj jest to bardzo nieskromne, co powiem, ale wcale nie zamierzam się krygować. Mianowicie w Białymstoku na Uniwersytecie Medycznym mamy specjalną aparaturę do prowadzenia badań przeżyciowych. Tego typu aparatów w Polsce, z tego co wiem, jest to tego typu aparat jedyny. Wiem, że są gdzieś w Krakowie próby odtworzenia tego typu urządzenia. To tam z przyjaciółmi o tym już rozmawialiśmy.
A na świecie?
Na świecie jest kilkanaście takich aparatów, przy czym niektóre z nich no, po prostu nie funkcjonują. Ja tą technologię, żeby zaimplementować w Białymstoku, no, udałem się w podróże, dalekie podróże, zarówno do Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych, jak i do Uniwersytetu Medycznego w Hamamatsu w Japonii. A Hamamatsu, to trzeba wiedzieć, że jest to taka miejscowość, gdzie bardzo dużo elektroniki się produkuje. Jest to też miejscowość, gdzie produkują te słynne motocykle i instrumenty muzyczne Yamaha. Więc tam jest niejako zagłębie elektroniczne i właśnie korzystając z tej wiedzy, którą tam nabyłem, z tamtych technologii, a także ze wsparcia no, bardzo interdyscyplinarnego zespołu, udało nam się tutaj w Białymstoku uruchomić taki aparat. Ale tak jak tu z panem redaktorem żartowaliśmy przed audycją, że sama tokarko-skrawarka w warsztacie no jeszcze nic nie znaczy, choćby była najwyższej klasy. Do tego przede wszystkim potrzebni są odpowiednio wykwalifikowani i z odpowiednią wyobraźnią operatorzy. I tutaj no, musimy mieć ten taki zespół o charakterze interdyscyplinarnym, jak też potrzebny jest no, odpowiedni warsztat. Teraz elementem tego warsztatu, który my tu w Białymstoku posiadamy, są na przykład komórki nowotworowe zmodyfikowane genetycznie w ten sposób, że świecą same z siebie na czerwono.
Czyli pan, podglądając w tym swoim mikroskopie, od razu widzi taką komórkę,
tak,
bo ona się uaktywnia.
Widzę, bo ona ma naturalną fluorescencję akurat koloru czerwonego, czy o długości fali czerwonej.
Ale jak otoczą ją płytki, to ona też świeci, czy już przez
A z kolei po to, żeby widzieć płytki, to mamy myszy genetycznie zmodyfikowane, które świecą na zielono. To oczywiście każdy z państwa może sobie dopowiedzieć, ile to żartów na temat w poniedziałkowy poranek może paść na temat zielonych myszy.
To w pana przypadku to pan zmienia całe to powiedzenie. Już nie białe myszki, tylko zielone
tylko
myszki.
Tylko zielone myszki. To duży anegdot, ale przechodząc od żartu do powagi, rzeczywiście to jest właśnie ten pełen warsztat. Czyli mamy bardzo wysokiej jakości aparaturę. Ta aparatura, taka prawidłowa jej nazwa, to jest mikroskop konfokalny do obrazowania przyżyciowego w czasie rzeczywistym. Jest to udoskonalona wersja mikroskopów luminescencyjnych czy fluorescencyjnych, a która ma charakter do rozbudowy w kierunku technologii wielofotonowej. Z kolei tym drugim właśnie warsztatem są odpowiednie żywe zwierzęta, odpowiednie żywe komórki.
No i trzeci element to są urządzenia, które rejestrują ten proces.
Tak.
Bo to jest też najistotniejsze, żeby to po pierwsze było na jakimś nośniku, żeby dało się to zobaczyć i tak dalej, i tak dalej.
Tak, z takiego poszczególnego eksperymentu tak naprawdę mamy film. Film trwający 8 minut i zajmujący około 1,8 giga powierzchni czy przestrzeni elektronicznej. I w sumie oglądać moglibyśmy filmy i nic by to nie wniosło. Tutaj jakby ten element warsztatu jest też umiejętne przetworzenie, przeanalizowanie filmu z ogromnej masy, bez mała dwugigowej danych, w wynik jednocyfrowy. Te wyniki zbieramy ich 10-20 z drugiej grupy kontrolnej następne, z grupy badanej następne i dopiero wtedy te poszczególne cyfry tak skomasowane możemy w jakiś sposób statystycznie analizować, żebyśmy wiedzieli, że nasze wyniki to nie jest dzieło przypadku, tylko dzieło substancji, którą badamy. Już tak powolutku.
No właśnie, jak długo już pan prowadzi te badania i kiedy znajdzie pan metodę, bo przy okazji odkrył pan coś takiego jak no, taka ważna funkcja trucizny. Tak powszechnie, jeśli ktoś usłyszy słowo czad, to od razu truchleje i wiadomo, że mamy do czynienia z gazem niebezpiecznym, ale okazuje się, że ten gaz jest niebezpieczny w nadmiarze, natomiast tak, w pewnym niewielkim procencie może być uzdrawiający.
Tak, oczywiście, to tak samo jak każdy antybiotyk jest niebezpieczny w nadmiarze, każdy lek nasercowy.
Trucizna.
Trucizna. To tutaj to
mówił pan
jest
o rozpuszczaniu płytek, między innymi kurara. W niewielkiej daweczce wpływa, że te płytki się nie agregują, tak, nie zlepiają.
No to też takie doniesienia się pojawiały. Z kolei tu nasuwa się takie sformułowanie, stare medyczne sformułowanie Paracelsusa, który mówił, że to dosis facit venenum, czyli to trucizna krzyni, to dawka krzyni truciznę, bo wszystko jest i nic nie jest, a zależnie od tego, ile tego podamy, to uzyskamy konkretny efekt. Nawet tu żartując można powiedzieć, że alkohol etylowy, zależnie od dawki, może być lekarstwem bądź trucizną.
Jak mamy nalewki w niewielkich dawkach, to spełniają funkcje lecznicze. Ale wracając do owego tlenku węgla. W jakiej dawce jest on szkodliwy? I na czym polega ten mechanizm, że w niewielkiej dawce spełnia on takie funkcje regulujące w organizmie?
Tak jest. To jeszcze zanim szczegółowo o tlenku węgla, to chciałem powiedzieć, że to w sumie pan redaktor bardzo mnie przecenia, jakobym to ja sam odkrył. Tak naprawdę te badania nad tlenkiem węgla zaczęły się już ładne kilka lat temu. Są to badania bardzo dużej grupy naukowców. Ja z kolei zajęłem się tym elementem, jakby na którym się znałem, czyli wpływem tlenku węgla na krzepnięcie krwi i na aktywność płytek krwi. I jeśli chodzi o to, dlaczego to jest taka dlaczego to jest jednak bezpieczna substancja. Zresztą to nie jest jedyny gaz, który my uważamy za truciznę, a który w małych dawkach będzie korzystny i nad tym badania też staramy się prowadzić. Otóż tlenek węgla jest w naturalny sposób wytwarzany w organizmie. U osoby, która nie pali papierosów, stężenie markera obecności tlenku węgla to jest około 2% karbonu hemoglobiny. Objawy toksyczne, czyli zatrucie tlenkiem węgla, pojawia się przy stężeniach powyżej 10% karbonu hemoglobiny, a śmierć następuje dopiero, gdy ta wartość przekroczy 70%. Natomiast u osób palących papierosy, my tu z panem redaktorem nawet widzieli takich dwóch palili, to u tych osobników stężenie karbonu hemoglobiny będzie wynosiło około 7-8%. Także największym problemem, z którym borykali się badacze rozpoczynający przygodę z tlenkiem węgla, było umiejętne podanie zwierzęciu tejże substancji, bo to jest gaz.
Czyli określonej dawki.
Określonej dawki, a udało się to w ten sposób, że nasi zagraniczni przyjaciele zsyntetyzowali substancje, które uwalniają tlenek węgla. Jest to proszek, który jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Mało tego, te nasze odkrycia pokazały, że jeżeli podajemy tego typu proszek, który szybko uwalnia duże ilości, to jest szkodliwe. A jeżeli powoli małe ilości, to jest to ze wszech miar korzystne i to akurat wykazaliśmy, że ten taki wolno uwalniający w okresie półtrwania 21 minut bardzo skutecznie zmniejsza objętość tego zakrzepu, który powstaje w czasie zawału. Czyli bardzo dobrze przeciwzawałowo mógłby działać.
Nie chce pan doktor powiedzieć, że będzie produkował tabletki czadowe.
Czadowe tabletki, tak. To równie dobrze możemy możemy
nosić ze sobą pojemnik, tak jak kiedyś tak, z tlenem i ewentualnie, kiedy węgla. Coś się zacznie, to zaczniemy ten czad wdychać.
Tak, niestety czas, czy ta droga substancji od próbówki, od zwierzęcia eksperymentalnego do leku zarejestrowanego jako bezpieczny jest bardzo, bardzo długa. Także jeszcze na pewno będziemy musieli poczekać na owo panaceum.
Czyli pan doktor będzie jeszcze długo prowadził te czadowe badania. Specjalnie używam słowa czadowe.
Tak, niewątpliwie do skutku, ale jakby tu zwycięstwo nie polega na tym, żeby osiąść na laurach. Trzeba, ja jako badacz w zakresie nauk podstawowych już dużo zrobiłem i podrzucam już te rzeczy klinicystom, natomiast chciałbym dalej się w tym kierunku rozwijać, to znaczy mamy takie substancje jak zredukowana, jak nitroksyl, to jest zredukowana postać tlenku azotu, jak siarkowodór, które też są w naturalny sposób wytwarzane, ba, nawet metan, są w organizmie w naturalny sposób wytwarzane i te nowsze badania pokazują, że one również pełnią pewne regulacyjne funkcje w organizmie.
No właśnie, bo to jest najciekawsze, że z pana badań wynika i z tych maszyn, którymi pan rozporządza, dysponuje w swoim laboratorium, że to, co jest w organizmie, jeśli chodzi o w tym wypadku gazy, to one nie powstają tylko dlatego, że są efektem choroby, jakimś takim ubocznym procesem, ale one zostały tutaj w jakiś sposób wkomponowane w te mechanizmy regulacyjne.
Tak, tak, to są substancje, które pełnią ważne funkcje regulacyjne. Niekiedy fizjolodzy nazywają te substancje tak zwane trzecie przekaźniki, czyli to są takie substancje, za pomocą których komórki między sobą się komunikują, wpływają na siebie. To są substancje, które wewnątrz komórek wywierają konkretne, określone efekty.
Czyli może być zaistnieć taki przypadek, że komórki wyczują, że coś z tymi płytkami jest nie tak i zaczną uwalniać tlenek węgla, żeby zmniejszyć agregację.
Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. One potrafią zacząć uwalniać tlenek węgla, zacząć uwalniać tlenek azotu. Właśnie po to, żeby troszeczkę wytłumić. To jest właśnie funkcja komórek śródbłonka. Żeby wytłumić niekorzystne zjawiska.
Jak pan sądzi, kiedy powstanie ta tabletka czadowa?
Nie wiem, to jest wszystko.
A na jakim, to inaczej zadam pytanie, na jakim etapie są pańskie badania i na ile rezultaty tych badań można by było już zastosować w praktyce? Czyli odpowiedni sposób wpływać na te płytki krwi.
Bez przeprowadzenia jednoznacznych w sensie wyników badań toksykologicznych, prób klinicznych, absolutnie nie można tego zrobić.
Bo na myszach ta teoria się sprawdza.
Na myszach się sprawdza i na szczurach się sprawdza.
Teraz pytanie, jak z tych gryzoni przejść do ludzi?
No jest to zwykle w świecie, jest to kwestia kilku, dziesięciu do kilkunastu lat, kiedy te substancje bywają, to już nie chodzi o sam tlenek węgla, tylko wszystkie ogólne leki, kiedy one są testowane najpierw na małej grupie zdrowych ochotników, potem na małej grupie chorych ochotników, na dużej grupie pacjentów, wcześniej jeszcze przechodzą badania toksykologiczne, potem jest pewien okres obserwacji i to musi trwać po to, żebyśmy nie zafundowali pacjentom czegoś, o czym nie wiedzieliśmy.
Czyli kiedy pan zacznie badania kliniczne? Dopytuję się, bo to jest bardzo ciekawe, bo do tej pory, jak słyszymy o smogu, jak słyszymy o czadzie, no to wszyscy od razu czadzieją i zaczynają z tym walczyć i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w naszym otoczeniu pewne niewielkie, może nie nadmierne ilości muszą funkcjonować, bo inaczej organizm będzie dysfunkcyjny.
Tak, tak. No, jak czuję się wręcz bardzo pobudzony pana redaktora pytaniem, kiedy będziemy tak leczyć ludzi. I żal mi bardzo, że ja nie mogę tej odpowiedzi udzielić, bo nie jestem klinicystą. Jestem specjalistą od badań podstawowych.
Czyli teraz namawiamy, jeśli nas słuchają klinicystów, jest temat do wzięcia.
Temat jest do wzięcia jak najbardziej i jak najszybciej.
Bo okazuje
tych
się,
tematów
że
będzie jeszcze więcej, bo to będą również inne gazy.
No właśnie, bo okazuje się, że dysponujemy w Białymstoku odpowiednimi ludźmi, odpowiednią aparaturą badawczą i możemy na tym podstawowym poziomie badać tego rodzaju zjawiska i przekazywać spostrzeżenia klinicystom.
Tak jest. Na tym polega rozwój nowoczesnej nauki. To wszystko, chciałem też powiedzieć, to nie jest moje laboratorium. To jest laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie takie cuda są możliwe.
A za chwilę, proszę państwa, opowiemy o jeszcze innym ciekawym zajęciu naszego dzisiejszego gościa. To nie jest takie badanie na żywo, ale mocne siedzenie w książkach i w angielskim.
Tak, bo swego czasu byłem współautorem tłumaczeń, tłumaczyłem podręczniki do farmakologii. Tu sztandarowy taki podręcznik, to jest farmakologia Goodmana Gilmana, zwany Biblią farmakologów. Bardzo dobry podręcznik amerykański, który w kilku różnych wersjach pojawił się w Polsce. On pojawił się w wersji dwutomowej, bardzo dużej i tam miałem przyjemność być jednym z autorów tłumaczeń, część rozdziałów. Też pojawił się w wersji skróconej, gdzie z małżonką całość żeśmy przetłumaczyli. Małżonka jest farmaceutą praktykującym.
Także teoria z praktyką się połączyła.
Tak, tam się połączyła teoria z praktyką. Właśnie to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, że podręcznik do farmakologii został przetłumaczony nie przez profesjonalnego tłumacza.
Nie medyka.
Nie medyka, tylko został przetłumaczony przez kogoś, kto na co dzień zajmuje się farmakologią. I jakby moja codzienna praca, bo wspomniał pan redaktor o języku angielskim, to też jest codzienne czytanie artykułów naukowych, które są właśnie w języku angielskim publikowane, no i co pewien czas samodzielne pisanie gdzieś za granicę, też w języku angielskim, więc jakby farmakolog czy naukowiec zna język angielski, ale może nie taki everyday English, tylko bardziej zna język fachowy i przełożenie przez fachowca języka fachowego wydaje mi się, że daje najlepsze rezultaty, powiedziałbym dydaktyczne.
No i w ten sposób przetłumaczył pan podręcznik farmakologii. Jest dostępny po polsku. Każdy adept farmakologii może spokojnie z tego podręcznika korzystać.
Tak, jest to dosyć popularny na akademiach czy na uniwersytetach medycznych podręcznik.
Co takiego odróżnia go od innych tego typu publikacji?
Wydaje mi się, że żeby napisać coś bardzo profesjonalnie, to trzeba się tym zagadnieniem zajmować. I w tych podręcznikach zagranicznych to jest w ten sposób, że każdy rozdział był pisany przez wybitnego światowej sławy specjalistę w danej dziedzinie. Więc te rozdziały, nawet czytając czy tłumacząc, one są troszeczkę innym językiem napisane, w troszeczkę innym stylu, ale to wynika ze specjalności czy ze specyfiki danej dziedziny. Mało tego, te podręczniki są bardzo często aktualizowane. Już tych wydań było kilkanaście. Ci pierwsi redaktorzy naukowi już nie są aktywni. Ja domyślam się, że już nie żyją. Natomiast ich
dzieło jest wieczne.
Ich dzieło jest wieczne, dlatego że jest co rok, dwa czy trzy aktualizowane przez kolejnych dorastających specjalistów w danej dziedzinie.
Tutaj i też w tym podręczniku mamy do czynienia z absolutną, kompletną wiedzą w dziedzinie farmakologii.
Od A do Z.
Nasz dzisiejszy gość właśnie tego rodzaju podręcznik farmakologii przybliżył polskim odbiorcom, polskim studentom, farmaceutom, wszystkim ludziom zajmującymi się farmakologią.
Tak jest. Tutaj jeszcze chciałem podkreślić, że jakby nie sama osoba tłumacza, ale też bardzo istotną funkcję pełnił redaktor polskojęzyczny, redaktor naukowy tego dzieła, czyli pan profesor Włodzimierz Buczko, też z Białegostoku się wywodzący.
Jeszcze do niedawna dowodził całą farmakologią, dopóki nie przeszedł na emeryturę.
Tak jest. Mój jeden z pierwszych mistrzów i nauczycieli.
I tak to, proszę państwa, od badania płytek krwi doszliśmy do farmakologii.
Białostockiej, a sławnej świecie.
No właśnie. Naszym gościem był dzisiaj dr Karol Kramkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czekamy na czadową tabletkę, a dzisiaj dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.